Czy lęk może być dobry? Co zrobić, żeby był naszym sprzymierzeńcem, nie wrogiem? Co to konkretnie znaczy, że miłość usuwa lęk? Zapraszam na spotkanie z książką bardzo na czasie. Ćwiczenia z odwagi, wędrując przez nasze lęki. Jej autor, ksiądz Grzegorz Strzelczyk, to jeden z najoryginalniejszych polskich teologów. Zapraszam do 22. Anna Łoś. Duchowe koło kultury w Radiu Kraków i spotkanie z książką, która zupełnie niespodziewanie dla nas wszystkich wpisuje się w to, co jest naszym udziałem właściwie od tych dwóch dni. Ćwiczenia z odwagi, wędrując przez nasze lęki, księdza Grzegorza Strzelczyka, który jest Państwa i moim gościem. Przypomnę, ksiądz Grzegorz Strzelczyk już był kilkakrotnie gościem mojej audycji. Jest niewątpliwie jednym z najoryginalniejszych polskich teologów, autor licznych książek. Mieliśmy przyjemność rozmawiać na temat, pamiętam, ćwiczeń ze szczęścia, a dziś ćwiczenia z odwagi. Jest ksiądz także autorem bardzo ciekawej książki. Polecam Państwu Ćwiczeń duszy, rozciągania mózgu. To jest książka powstała wraz z profesorem Jerzym Wetulanim. Ksiądz jest prezbiterem archidiecezji katowickiej, także członkiem zarządu Fundacji Świętego Józefa. Dobry wieczór, księdzu. Witam serdecznie.
Kłaniam się nisko.
Proszę księdza, czy ksiądz się dziś boi?
Powiem tak, nie jakoś bardziej chyba niż wczoraj. Też, a wczoraj, nie, wczoraj trochę się bałem, tak.
Mm-hmm. Ten kontekst, w którym jesteśmy, kontekst rzeczywistości, wojna na Ukrainie, co można zrobić dziś ktoś, kto właśnie dzisiaj, teraz, w obliczu tej rzeczywistości, jaka jest u bram, nie potrafi sobie dać rady właśnie z lękiem?
Oj, te sytuacje są tak różne, że odpowiedź uogólniająca jest prawie, że niemożliwa, bo...
O szczegóły będę zaraz pytać, ale no właśnie, no, spróbujmy.
Każdy człowiek jest troszkę inaczej przeżywa lęk, nie? Ale jednym z takich sposobów dość uniwersalnych jest to, żeby nie być samemu. Mm-hmm. Bo jak człowiek w lęku pozostaje sam, to ma mniej możliwości się z nim zmierzenia, a obecność drugiego pozwala rozładować lęk zwykle. Więc jeżeli ktoś się boi, to dobrze by było, żeby się znaleźć w obecności kogoś. Jak jeszcze ten ktoś będzie odważniejszy od tego, kto się boi, to jeszcze lepiej.
Niewątpliwie bierzemy udział w konflikcie, który jest tuż obok nas. Rakiety uderzają w ukraińskie miasta, palą się lotniska, wyją syreny. Tak szczerze, to trudno nie spanikować, proszę księdza.
Znaczy, właśnie panikować nie wolno. Bać się trzeba, bo sprawa jest poważna i poziom zagrożenia jest realny. Ono dotyka może nie nas w Polsce bezpośrednio, ale dotyka setek tysięcy obywateli Ukrainy, którzy od lat już mieszkają i pracują w Polsce, czyli tak naprawdę naszych sąsiadów dotyka. Więc nie da się wobec tego przejść obojętnie. I nieprzeżywanie strachu wobec tego oznaczałoby jakiś problem emocjonalny prawdopodobnie.
No to kończąc ten...
Przedmiotem jest panika, bo...
Właśnie.
Przepraszam. W panice przestajemy działać racjonalnie.
Tak, więc to jest...
Natomiast w strachu my jesteśmy jeszcze w stanie działać racjonalnie. Trzeba patrzeć na to, jaki jest ten poziom lęku w nas. Tak, jeżeli zaczynamy tracić kontrolę, zaczynamy robić jakieś dziwne rzeczy, to znaczy, że musimy zacząć szybko szukać kogoś, kto nam pomoże przez to przebrnąć, bo za chwilę zaczniemy robić irracjonalne. Na przykład rzucać się na wyjmowanie pieniędzy z bankomatu. Albo coś takiego. Natomiast strach po prostu trzeba przeżyć, bo sytuacja jest groźna. Kropka.
Pomogą nam te ćwiczenia z odwagi, ale jeszcze kończę ten bardzo aktualny wątek, może takie pytanie z grubej rury. Czy Ewangelia daje jakieś rady, jak sobie poradzić z psychopatą?
Jeżeli mówimy o miłości bliźniego, to miłość bliźniego polega czasem na tym, że trzeba obronić słabszego. W związku z tym naszym teraz zadaniem w Polsce jest zrobienie wszystkiego, co można, żeby pomóc Ukrainie w obronie.
To jest nasze zadanie. A
tak myślę, na ile potrafię to rozpoznać w świetle Ewangelii.
Ta książka to są rekolekcje poświęcone, jak ksiądz pisze we wstępie, Jezusowemu wezwaniu nie lękajcie się, a w związku z tym lękowi i strachowi. No to zacznijmy od poukładania pojęć, które są ksiądz jak zawsze bardzo, bardzo ciekawie i klarownie tłumaczy. To jest charakterystyczne dla tych książek, które ksiądz pisze. Czym jest strach, a czym jest lęk?
Myślę, że to rozróżnienie jest dość istotne, dlatego że często w języku potocznym nie stosujemy go właśnie klarownie, a ono samo dużo wyjaśni. Strachem nazywamy zasadniczo sytuację, w której odczuwamy reakcję emocjonalną organizmu na zagrożenie, które zmysłowo żeśmy ujęli, czyli na przykład biegnie na nas rozjuszony pies szczekający i wyszczerzony, tak? To reakcja emocjonalna na to, czyli przyspieszone bicie serca, ileś tam takich rzeczy fizjologicznych, które potem ujmujemy jeszcze świadomościowo, to jest strach. Natomiast lękiem będzie to, że sytuacja, w której w tym samym miejscu następnego dnia się znajdziemy i wyobrazimy sobie, że ten pies mógłby nas zaatakować. Czyli lęk dotyczy sytuacji, w której niebezpieczeństwo nie jest fizycznie obecne, ujmowane przez zmysły, ale my jesteśmy w stanie je sobie wyobrazić. I wtedy reakcja emocjonalna w nas nie jest na coś, co przychodzi przez zmysły, ale jest na to, co sobie wyobraziliśmy. I te oba mechanizmy są pożyteczne, bo strach pozwala reagować na bezpośrednie niebezpieczeństwo, czyli uciec, schować się i tak dalej, a lęk pozwala nam być zapobiegliwym, czyli unikać sytuacji niebezpiecznych w przyszłości. Problem się zaczyna wtedy, kiedy tracimy kontrolę nad jednym albo nad drugim, bo wtedy zaczynamy działać pozaracjonalnie i możemy wykonać rzeczy, które nie będą korzystne, dobre i tak dalej.
To rozróżnienie jest bardzo ważne też w kontekście, właśnie w kontekście objawienia, bo oczywiście to są ćwiczenia z odwagi. No, wiadomo, że ta odwaga rodzi się w jakimś zderzeniu, właśnie w pewnej próbie z tym, jak sobie radzimy właśnie i z lękiem, i ze strachem. Ale sięgając właśnie do objawienia, do Biblii, pisze ojciec, to jest bardzo ciekawe, o paradoksie, z jakim spotykamy się, bo właśnie na kartach Biblii z jednej strony jest odwaga, a z drugiej strony pewien nakaz, aby się bać. Jak to wytłumaczyć? Na przykład bojaźń Boża, bój się Boga. No to właśnie. Jak się z tym zmierzyć?
Znaczy, można powiedzieć tak, że bojaźń Boża to jest pewna obawa o to, że się straci relację, która jest dla nas życiodajna. Czyli nie chodzi o to, że ja się obawiam samego Boga, tego, co On zrobi i tak dalej, i tak dalej. Ja się obawiam utraty relacji, bez której nie jestem w stanie żyć. I to jest istota tej bojaźni Bożej. Bo jeżeli my pójdziemy w stronę taką, że mam się obawiając Boga coś robić, to dojdziemy do obrazu sytuacji rajskiej po grzechu Adama, który się przed Bogiem zaczyna ukrywać. To dokładnie ma być nie to. Znaczy Adam się zaczyna bać za późno. Tak? On się powinien był przejąć wcześniej tym, że jeżeli zje ten owoc, to straci relację. Właśnie w tej scenie jakby zabrakło bojaźni Bożej, a pojawił się strach w jej miejsce.
Czyli brakuje tego, jak bardzo zabawnie ksiądz pisze, sorry, zeżarliśmy, trochę nam głupio, weź się nie denerwuj, tak? To o to chodzi.
Nawet jeszcze wcześniej.
Jeszcze to znaczy, wcześniej, tak.
Gdyby tam była bojaźń Boża rozumiana w ten sposób, zależy mi na relacji. W związku z tym nie będę ryzykować, tak? To znaczy nie zjem tego, bo mi zależy na relacji. To w ogóle by nie było problemu, nie? A potem jeszcze brakuje lęk przed Bogiem powoduje ten drugi moment, to znaczy, że zamiast od razu iść i powiedzieć sorry właśnie, to brniemy w to ukrywanie się przed Bogiem. To już potem jest samo napędzające się. Znaczy do dziś mamy ten problem Boga jako strafaka, tak, którego czasami używamy w ogóle do celów wychowawczych, co potem powoduje...
No właśnie, celów wychowawczych, ale to jest bardzo niedobre. Ale ksiądz bardzo pięknie pisze, no, tradycja śląska, o tych babokach, tak? Strachach?
Bebok.
No właśnie, ja tutaj z Małopolski to nie wiem. Co to był ten bebok?
Bebok to jest w ogóle najwyższy wynalazek myśli wychowawczej na Śląsku. Trochę żartuję oczywiście z tego, ale bebok to jest takie wymyślone stworzonko, które ma tylko jeden cel w zasadzie. On siedzi w różnych miejscach, gdzie dzieci się nie powinny udawać. No i jeżeli dziecko tam przyjdzie, to jakoby to dziecko złapie, zapakuje do worka, obije kijem i potem wypuści. Więc dzieciom na Śląsku, jeszcze w moim pokoleniu się mówiło, że na przykład nie wolno się bawić węglem w węgarce przy piecu, bo tam siedzi bebok i może się to źle skończyć. Albo nie wolno chodzić do piwnicy samemu, bo tam siedzą beboki.
Wraca ksiądz do dzieciństwa. To było skuteczne? Działało?
Do pewnego wieku tak. Mhm. Do pewnego wieku tak. No potem się człowiek orientował, że tam jednak nic nie siedzi. Już
racjonalnie, racjonalnie było, tak?
Już. Była klapa, ale do pewnego wieku to bebok to była poważna sprawa.
Wprowadza ksiądz tę figurę w takim kontekście też później, no właśnie to, co jest bardzo groźne, czy straszenie Bogiem, ten obraz Boga, jaki często jest wynaturzony, jaki często jest skarykaturalizowany, no choćby, no to się też zdarza, no w wychowaniu, także na lekcjach religii, prawda, to już to jest poważna sprawa, bo wtedy to można właśnie tym strachem przed Bogiem manipulować i to widzimy. To nie jest coś, co jakby zanikło wraz z bebokami.
No bo wie pani, bebok jest o tyle niegroźny, że go nie ma. Tak? To znaczy, jak człowiek się zorientuje, że to była figura służąca wychowaniu, ale nie istnieje, w związku z tym tak, nie trzeba się ani przejmować tym, ani jakiejś relacji utrzymywać, bo beboka nie ma, tak, kropka. W związku z tym sprawa jest czysta, tak. Ja mogę sobie mieć kubki z bebokami, czapkę, tak, swetr i tam t-shirta i w ogóle dalej mieć z tego znakomitą zabawę, tak, jako dorosły. Natomiast Bóg jest. Teraz, jeżeli z niego zrobimy straszak, to potem jest trudno tą relację odkręcić. No bo jak się zaczyna dorastać, no to albo się przejdzie przez to doświadczenie, że ten obraz był kompletnie nieprawdziwy, albo on ciągle jest bebokiem i straszy dorosłego teraz. I to jest troszkę dramat naszego wychowania religijnego nieraz, że ludzie wpadają w niewiarę, no bo nie są w stanie zaakceptować takiej relacji z Bogiem.
Nie ma się im co dziwić, mówiąc krótko.
No i to jest w ogóle być może nawet zdrowy odruch, znaczy, że ten nieprawdziwy Bóg, on musi być odrzucony. Tyle, że potem niekoniecznie się trafia na prawdziwego, nie?
Ćwiczenia z odwagi, wędrując przez nasze lęki, wydawnictwa Znak, książka, nowa książka księdza Grzegorza Strzelczyka. Polecam tę książkę bardzo, także ze względu na przepiękną szatę graficzną, która mi się szczególnie podoba. I zapytam, ta zieleń to jakoś też ma nas sprowadzać, oswajać z lękiem?
Czy to jest wydawnictwo, to ja nie wiem, jakie tam były dokładne rozstrzygnięcia. Książka jest ładna, to prawda, ja tak. Jestem w stanie to docenić, natomiast nie miałem, na szczęście nie miałem na to wpływu, bo jakbym ja miał wpływ, to nie byłaby taka ładna.
Ach, rozumiem, dobrze.
A na szczęście są dobrzy ludzie w wydawnictwie, którzy dbają o rzeczy, na których ja się nie znam i generalnie dobrze na tym wychodzimy, że się nie wtrącam do tego zasadniczo.
Duchowe koło kultury, dziś w kontekście, w rzeczywistości, w jakiej jesteśmy. Rozmawiamy o naszych lękach, o naszych strachach, o tym, jak sobie z nimi radzić. Ćwiczenia z odwagi, wędrując przez nasze lęki, to propozycja księdza Grzegorza Strzelczyka, który jest Państwa i moim gościem. Ksiądz zwraca uwagę na bardzo taką ważną rzecz, żeby sobie uświadomić, że tak naprawdę, mówimy o stronie duchowej, o stronie religijnej, to grzech spowodował w nas rozchwianie, rozchybotanie w przeżywaniu lęku i strachu. Właśnie, ale jak to rozumieć? No bo to może być tak, że to były pozytywne, to są pozytywne gdzieś tam wartości do pewnego momentu, prawda?
Znaczy w ogóle one są pozytywne. Znaczy,
w ogóle, te wszystko, tak.
Te mechanizmy jako mechanizmy neurobiologiczne, one są pozytywne, bo one służą zabezpieczeniu nas przed realnymi niebezpieczeństwami i przewidywaniu itd., itd. Natomiast w ogóle grzech wprowadził, zdaje się, w nas pewien kłopot poznawczy, to znaczy jeżeli my nie oglądamy rzeczy w świetle Boga, bo mamy zachwianą relację z Nim, to ich nie widzimy takimi, jakimi są. Wtedy na przykład boimy się rzeczy, których bać się nie musimy, a nie boimy się tych, które są faktycznym zagrożeniem. I ten rodzaj zachwiania poznawczego, bo on jest najpierw zachwianiem poznawczym, tak mi się wydaje, powoduje potem zachwianie na poziomie emocjonalnym i różne inne rzeczy. Nie? My się na przykład boimy, potężnie się boimy śmierci. Nawet wierzący ludzie potrafią się potężnie bać śmierci, a to jest akurat rzecz, której się kompletnie nie powinniśmy się powinni bać, bo po drugiej stronie jest Bóg, który nas miłuje i to jest w ogóle najfajniejsza rzecz, która nam się może zdarzyć, pójście do Niego. Tak? Tyle, że tu kompletnie jesteśmy jakby na antypodach, bo nie potrafimy tego powiedzieć swojemu mechanizmowi samozachowawczemu, który jest selficzny bardzo, tak? To znaczy nastawiony na przetrwanie za wszelką cenę. Więc to nam prawdopodobnie się mocno zaburzyło przez grzech i zaburza przez grzech też. To znaczy im bardziej człowiek grzeszy, tym większe jest niebezpieczeństwo, że będzie wpadał właśnie w nieprawidłowy ogląd rzeczywistości i w związku z tym podejmował potem złe decyzje.
Czyli po prostu, jak ksiądz pisze, mamy się bać zła. W Księdze Przysłów bojaźń pańska to zła nienawidzić. Ale to nie jest takie proste.
No bo znowu wracamy do rozpoznania najpierw. Nie? To znaczy najpierw trzeba umieć rozpoznać, co jest dobre i co jest złe. I po to jest Ewangelia trochę. Nie? Żeby nam nauczanie Jezusa oświetliło drogę. Dlatego bycie chrześcijaninem to jest próba przełożenia Ewangelii na pewien konkret życiowych decyzji. I teraz znowu Jezus mówi tak, że da nam Ducha Świętego, który będzie nas prowadził, ale też będzie nas wzmacniał wobec tych rzeczy. To są ciekawe wątki związane z tym, jak dawać świadectwo, tak? Nie obmyślajcie najpierw swojej obrony i tak dalej, i tak dalej. Duch Święty, wtedy, kiedy będziecie w największym lęku, Duch Święty was przeprowadzi.
Jakie trzeba mieć zaufanie i wiarę w to.
No i tu wracamy do sytuacji realnej i tak dalej, do tego pierwotnego zaufania. Bóg nam zaufał w Chrystusie. Im bardziej się człowiek tym przejął, tym bardziej się staje zdolny do ufania. Im bardziej się staje zdolny do ufania, tym bardziej się staje też zdolny do konfrontowania się z lękami, bo nie jest w nich sam.
Ksiądz powołuje się w swojej książce na zachowanie Estery. To bardzo piękna, gdyby historia ze Starego Testamentu. Ale jak, kiedy staje wobec właśnie lęku, to co powinno być takim pierwszym odruchem? Co było pierwszym odruchem Estery?
No, odruch wierzącego to jest zwrócenie się do Boga.
Od razu, w tej sytuacji, w której jesteśmy też, tak?
Jeżeli... No, to jest pierwsze. Panie Boże, boję się, bądź ze mną w moim lęku. I to jest właściwie podstawa każdej potem następnej reakcji. Bo jeżeli relacją, która jest dla nas życiodajna i zabezpiecza nasze życie, jest relacja do Boga, to w momencie, kiedy się zaczynam bać o swoje życie, to powinienem się tej relacji uchwycić.
Jest też taka no, bardzo celna uwaga w książce. Przypominam, rozmawiamy o ćwiczeniach z odwagi, wędrując przez nasze lęki. Na temat w ogóle relacji, tak, naszych relacji z innymi, kiedy tymi relacjami właśnie rządzi lęk, to jest przedsionek piekła. Aż tak ksiądz pisze. Rzeczywiście wtedy wpadamy w jego odmęty.
A trochę takie jest moje doświadczenie, to znaczy jeżeli odrzucamy innych, to najczęściej z powodu tego, że się ich boimy. Jeżeli piekło jest sytuacją ekstremalnego odrzucenia, w której odrzucony jest nawet Bóg, to musi być jakby, to lęk musi przynależeć do istoty w ogóle tego stanu. On może być przykryty nienawiścią też, nie? Bo czasami potem, jak się boimy bardzo, to przykrywamy to agresją i nienawiścią. Ale myślę, że lęk, który jest w stanie zawładnąć nami, to jest coś, co siarką mocno zalatuje. Hmm.
Czyli jeżeli czegoś też, no to jest bardzo ważna sprawa, żeby kogoś poznać, tak? Żeby wejść w jego świat, żeby go... Może właśnie, czy tu jest mówimy o akceptacji?
Czyli jeżeli się boimy drugiego, bo jest inny na przykład,
tak.
To żeby zobaczyć, że ta inność nam nie zagraża, to trzeba drugiego poznać. Nie? Bo jeżeli się będziemy od niego izolować i budować ten obraz inności i pompować ten nasz lęk, no to dojdziemy do sytuacji, w której będziemy nawet skłonni tego innego zabić. No, popatrzmy, jak budowana była, niestety mamy bijący po oczach przykład, jak była budowana w ludziach w Rosji gleba pod agresję na Ukrainę.
No tak, propaganda, że tak.
Nieprawdziwego obrazu innych ludzi, tak? Czyli wpierania, że ta inność jest zagrożeniem. I kiedy zaczyna się wierzyć w to, a nie ma się bezpośredniego doświadczenia, no to można zacząć dążyć do unicestwienia drugiego. Gdybym się spodziewał, że książka wyjdzie na parę dni przed rozpoczęciem wojny na Ukrainie, to bym ją inaczej napisał. Ale...
A co by ksiądz w niej zmienił? Co by ksiądz przede wszystkim w niej zmienił? Gdzie postawił akcenty?
To znaczy przykłady byłyby inne.
Inne, no tak.
Bo jakby nie, ewidentne jest to, co się dzieje teraz, nie? W pewnych sytuacjach i można by o tym napisać wprost, właśnie pokazując też w tym, nie? Prawdopodobnie bym też mieścił więcej o tym, jak młodzi teraz przeżywają lęki. Bo to pandemia też pokazała, że to pokolenie, które rosło w dość...
komfortowych warunkach, prawda? Tak, właśnie tak myślę.
Raz, że oberwało już pandemią bardzo, a teraz jeszcze obrywa, tak? Dziś rano rozmawiałem z chłopakiem, który mówi, on nie jest w stanie w nocy spać.
Ukraińcem?
Nie, Polakiem.
Polakiem. To jest nasze.
Bo jakby tego jest. To jest jakby.
Jesteśmy bombardowani też lękiem, prawda? Strachem. To jest.
No, jesteśmy bombardowani bombami, obawiam się.
Też, no tak. No to prawda. Tak.
Jest czego się bać, nie? Jest czego się bać. I teraz ja jeszcze jestem z pokolenia, które jako dziecko widziało czołgi na ulicy, bo był stan wojenny i tak dalej, więc jakby świadomość tego, że coś takiego się może wydarzyć, ona cały czas była z tyłu głowy. I świadomość tego, że się przeżyło kartki żywnościowe, nie? I że po prostu nie było normalnego jedzenia, tak jakbyśmy powiedzieli dzisiaj, także nie było nic w sklepach. To nie jest dla mnie sytuacja budząca jakiś tam wielki strach.
Tak, to podobnie jak u mnie, to jest to samo pokolenie mniej więcej. Tak, to rzeczywiście.
To znaczy, no tak. To okej, to się zorganizujemy się, będą, tak, będziemy jeść sam chleb i, no, i jakby i co z tego, tak? Ja wiem, że to okropnie brzmi, ale co z tego, tak? Jak się miało takie doświadczenie, to jest o wiele łatwiej. Natomiast jeżeli nagle przychodzi perspektywa zupełnie niewiadomej, tak, to dla tych młodych ludzi ta spirala lęku, przewidywania tego, co strasznego może się wydarzyć, ona się uwalnia zupełnie, zrywa z łańcucha. I to jest, myślę, to jest coś, z czym musimy się mierzyć. To znaczy, trzeba bardzo się przyglądać raz młodym i towarzyszyć. Młodym też jest się trudno przyznać do lęku, zwłaszcza przed starszymi, więc oni powinni być odważni, nie? Więc jest taki trudny moment dosyć.
Bardzo trudny, ale jak w takim razie przyglądać się? To znaczy, co konkretnie? Jak oswajać tę rzeczywistość?
Być, rozmawiać, słuchać. To jest zawsze to samo, to znaczy... Jeżeli chcę drugiemu pomóc w jego lęku, widzę, że się boi, to muszę mu poświęcić czas. Nie? Czyli przysiąść i pobyć. Niekoniecznie od razu rozmawiając o tym lęku, bo to może wywołać odwrotny skutek w pierwszym rzędzie. Ale po oswojeniu ten temat gdzieś tam może się pojawić, wtedy można posłuchać. Nie? I tak dalej. Jak jesteśmy z kimś w jego lęku i trochę słuchamy o tym, to go podnosimy najczęściej.
Pisze ksiądz, że dobrą wiadomością jest to, że lęku nie trzeba się bać. No tak, ale właśnie, jak w sposób taki, nie wiem, te nasze lęki racjonalizować można, czy to już jest sytuacja no, tak trudna, jak no właśnie, jesteśmy bombardowani nie informacjami, ale no, bombami, tak, jak ksiądz powiedział.
No ale to też da się jakoś przeżyć, nie? Chyba, że akurat zginiemy, no ale to znowu ja wracam do tego podstawowego wątku dobrej nowiny, to znaczy Chrystus zmartwychwstał. Nawet gdybyśmy stracili życie, to nie? To je odzyskujemy w Chrystusie, więc raczej nasz lęk nie powinien być o to, że stracimy życie, tylko o to, jak przeżyjemy ten kawałek, który mamy przed sobą. Czy wewnątrz tego lęku znajdziemy jeszcze światełko nadziei, żeby innym, którzy boją się bardziej, dopomóc. Zawsze jest ktoś, kto się boi bardziej od nas.
Trzeba do niego wyciągnąć rękę, trzeba być koło niego, tak?
A czasami nawet pomaga bycie z drugim, który się boi tak samo jak my. Nie, bo to zawsze, my jesteśmy stadnymi zwierzętami, tak nas Bóg stworzył, że w momencie, kiedy jesteśmy z kimś, to jest dla nas jednak pomocne.
Duchowe koło kultury, ksiądz Grzegorz Strzelczyk, ćwiczenia z odwagi, wędrując przez nasze lęki. Mieliśmy przyjemność kiedyś rozmawiać na temat właśnie ćwiczenia ze szczęścia. Czy to jest jakiś świadomy zabieg, czy to tak rzeczywistość spowodowała, że właśnie tutaj radość, tutaj odwaga i lęki to są sprawy, które zajmują szczególnie teraz księdzowa teologa Grzegorza Strzelczyka?
Ja ten wątek lęku po mnie chodził dość długo, bo jakieś miałem przekonanie, że pewne rzeczy trzeba powiedzieć, one są bardzo podstawowe, tam nie ma jakiejś zaawansowanej ani technologii, teologii, ani psychologii w tej książce, no nie czarujmy się. Natomiast czasami trzeba mówić rzeczy oczywiste i tak się, kiedy przygotowywałem te rekolekcje, to coraz mocniej sobie uświadamiałem, że tym ludziom, do których je mam powiedzieć, trzeba te rzeczy powiedzieć. O, tak się, bo książka się nie rodziła jako książka, książka się rodziła jako rekolekcje do konkretnych ludzi. I myślę, że trochę życie potem potwierdziło, że warto było to zrobić, bo potem jak się zaczęliśmy rozglądać też, to się okazało, że właściwie nie mamy takiej książki, która by się tym zajmowała tak od strony po prostu zwyczajnego podejścia człowieka wierzącego. Więc wyszło na to, że warto to wydać.
Czyli żeby właśnie poznać mechanizm lęku i strachu w sobie, w jaki sposób go zracjonalizować i dołożyć do tego jeszcze ten kontekst duchowy, tak? Kontekst wiary, kontekst tego, że jest coś dalej.
Dla mnie kolejność była odwrotna, to znaczy dla mnie jednak istotny był ten wymiar
początek
Jezusowego, tak? Nie lękajcie się. To jest na tyle bijące po oczach w Nowym Testamencie, że wymaga reakcji. Mam wrażenie, że my za rzadko do tego sięgamy też, kiedy opowiadamy historię Jezusa, o tym jego nie bójcie się. Ona tak przemyka gdzieś tam między scenami i jako wypełniacz trochę. A myślę, że to jest...
To jest fundamentalne? Mocno, to jest fundamentalne, myśli ksiądz?
Jeżeli Ewangelia jest dobrą nowiną, tak, to jest nowina, która właśnie dlatego jest dobra, że wyzwala. I jedną z rzeczy, z których wyzwala, to jest lęk. Zresztą mało w ogóle rzeczywistości nas tak zniewala jak lęk. Bo najczęściej jak ktoś nas chce zniewolić, to on nas zniewala tym, że nas zastrasza. Przede wszystkim. Nie?
Tak, tak.
To strach czy lęk jest narzędziem, głównym narzędziem zniewolenia. W związku z tym, jeżeli Chrystus nas wzywa do wolności, to znaczy, że nas chce wyprowadzić także ze strachu, lęku, które nam odbierają wolność. Więc dla mnie podejście jakby było od tej strony, a potem chodziło też o to, żeby to zintegrować trochę z tą wiedzą, którą mamy i z poziomu neurobiologicznego o mechanizmach lękowych, tak? O tym na przykład, że są te klasyczne reakcje na lęk w postaci zamarcia albo agresji, albo ucieczki.
Ucieczki, tak? Prawda? No właśnie.
Są to elementy, które jakby badają nauki, mówią, skąd się biorą te mechanizmy, dlaczego tak funkcjonują i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym integracja tych wymiarów, powiedzmy, teologicznego, psychologicznego i neurobiologicznego, no to jest coś, na czym mi zależy bardzo, bo wydaje mi się, że dopiero w takim zespoleniu my dostajemy w miarę prawdziwy ogląd rzeczywistości. Dlatego ta książka jest pisana właśnie tak z uwzględnieniem także tych dwóch perspektyw, które nie są moje natywnie, w sensie nie, moje kompetencje psychologii i
w neurobiologii też tam, prawda, są, się pojawia.
Są, tak. Że tak powiem, no, drugorzędne, tak, z trzeciej ręki, powiedzmy, z opracowań raczej popularnych nawet niż z uczestniczenia czy śledzenia bardzo blisko badań. Kompetentny jestem w teologii bardziej, znaczy nieporównywalnie bardziej, ale nie możemy tej wiedzy nie integrować. To też było takie wyzwanie chyba przy powstawaniu tej książki, żeby spróbować jednak jakiegoś rodzaju integracji tego, co wiemy z tych trzech obszarów.
Tak, tak. Podejście całościowe to jest bardzo, bardzo cenne. I dzięki temu też ta książka, wydaje mi się, chociaż oczywiście ten kontekst religijny tu jest bardzo ważny, ale może też być bardzo interesująca dla osób, które no niekoniecznie mają tamtą rzeczywistość, ale no, o pewnych mechanizmach warto po prostu wiedzieć. Kiedy no właśnie ćwiczymy, bo to nie są ćwiczenia z lęku, to nie są ćwiczenia ze strachu, tylko są ćwiczenia z odwagi. Kiedy powstaje w nas odwaga? Kiedy przełamujemy się? Co takiego się w nas dzieje? W jakiej jesteśmy sytuacji? Kiedy mówimy, że jesteśmy właśnie odważni wobec naszych lęków, strachów, wobec tego, co się dzieje wokół nas.
Znaczy, nieraz pierwszym aktem odwagi jest samo przyznanie się do tego, że się boję. My potrafimy to skutecznie maskować, wypierać, racjonalizować.
Zamykać w szkatułce, prawda? Jak to gdzieś tam ksiądz pisze. Tak.
Tak. I jeżeli nie sięgniemy po pewien rodzaj odwagi, to w ogóle nie przyznamy się do tego, że się boimy. To jest pierwszy akt odwagi. Drugi akt odwagi następuje potem, żeby się przyjrzeć, jak już wiemy, że się boimy, temu, czy to jest strach, czy to jest lęk. Jeżeli lęk, to skąd on się bierze, czy jesteśmy w stanie mu stawić czoła i tak dalej, i tak dalej. No bo odwaga głównie polega na tym, że mimo lęku podejmuje coś, co jest słuszne. Nie? Mimo lęku podejmuje coś, co jest słuszne. I tam się musi dokonać rozpoznanie tego, co jest słuszne pod wpływem lęku. I to jest, myślę, drugi reakt odwagi, to znaczy takie, nie? Boję się, ale tak naprawdę sprawdzę, czy muszę uciekać. O.
A w tym kontekście, w jakim jesteśmy, w tym tu i teraz, to, że jest wojna u bram, to jak ta odwaga może być, kiedy stanie się właśnie jakąś naszą cnotą? Co możemy zrobić tu i teraz, ksiądz na Śląsku, ja w Krakowie?
No, wie pani, tu znowu są dwie reakcje. Jedna wobec lęku to jest zabezpieczanie siebie, czyli biegniemy do bankomatu, żeby wypłacić gotówkę, biegniemy potem do sklepu, żeby kupić wodę na zapas i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to jest działanie podyktowane trochę zdrowym rozsądkiem, ale głównie jednak lękiem w stronę zabezpieczenia siebie. Ale na szczęście są tacy ludzie, którzy pod wpływem tego strachu łapią za słuchawkę, dzwonią do znajomych w Rosji i mówią: słuchajcie, zacznijcie coś tam robić, bo trzeba to powstrzymać.
To szaleństwo. Tak.
Są ludzie, którzy łapią za słuchawkę i dzwonią do znajomych na Ukrainie i mówią: słuchajcie, jak wam można pomóc. Tak? Są ludzie, którzy łapią za kartę kredytową i przelewają pieniądze na organizacje organizujące pomoc dla Ukraińców. I są ludzie, którzy łapią za różaniec i idą się modlić za nim. Zamiast biec do sklepu i się zabezpieczać. To są wszystko akty odwagi jakiejś. Są tacy, którzy idą protestować na ulicę i tak dalej, i tak dalej. I są tacy, którzy jadą na wolontariat pod granicę. To są wszystko akty odwagi. Bo my wszyscy zagrożeni jesteśmy mniej więcej tak samo.
I ta odwaga też jest związana z naszym osobistym wyborem. My wybieramy, co chcemy.
No,
tak?
O to właśnie chodzi. Tylko najpierw trzeba sobie uświadomić, co ja robię pod wpływem lęku. I czy chcę w ogóle, tu już jest wybór etyczny, czy chcę się temu lękowi przeciwstawić po to, żeby robić rzeczy słuszne.
Żeby być z człowiekiem, który jest w potrzebie. Tak? To jest ta...
I teraz, nie, to jest kosztem siebie jakoś. No bo jeżeli rozdam te pieniądze na pomoc, to nie zabezpieczę siebie. I tu wchodzi Ewangelia. Mówi tak, jeżeli ziarno pszenicy wpatrzy w ziemię, nie obumrze, zostaje tylko samo. Jeżeli obumrze, przynosi owoc obfity. Znaczy, nie możemy się bać utraty życia, bo poprzez utratę życia wchodzimy w perspektywę zmartwychwstania. I jak się człowiek skutecznie tego uczepi, to przez wiele lęków jest w stanie przejść.